Ludzie Biblii. Królowa Atalia. Atalia była jedyną samodzielnie rządzącą królową w państwie judzkim. Nie zasłużyła sobie jednak na choćby najmniejszą pochwałę. Była córką króla izraelskiego Achaba i jego pogańskiej żony Izebel. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o tym, że król judzki Jozafat zaprzyjaźnił się z izraelskim królem Achabem, a jednym z wyrazów tej przyjaźni było małżeństwo Jorama, najstarszego syna judzkiego Jozafata, z Atalią, córką Achaba i Izebel. Podkreślaliśmy to, że pomimo przyjaźni z Achabem, król Jozafat pozostał nie tylko wiernym czcicielem Boga Jedynego, ale także promotorem jego kultu w swoim państwie, który formował swoich poddanych do wierności Bogu zgodnie z treścią Księgi Bożego Prawa. Nie znalazł jednak naśladowcy w osobie swego syna Jorama. Gdy ten, mając 32 lata, został królem po śmierci Jozafata, kroczył, czytamy w Księdze Królewskiej, drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił ród Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Druga Księga Kronik wylicza jego zbrodnie, do których należało przede wszystkim wymordowanie 6 własnych braci, synów Jozafata, a także wielu innych judzkich książąt. On też, jak czytamy, ustanowił wyżyny na górach judzkich i doprowadził do wiarołomstwa mieszkańców Jerozolimy, wiodąc Judę na złą drogę, czyli do bałwochwalstwa. Postępował tak oczywiście pod wpływem swej małżonki Atalii. Prorok Eliasz, działający na terenie północnego królestwa, przysłał Joramowi przestrogę w postaci listu, w którym pisał: „Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida, ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata, ani drogami Asy, króla judzkiego, lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca lepszych od ciebie. Oto Pan uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek. Ciebie zaś samego dotknie ciężkimi chorobami, chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w ciągu 2 lat wyjdą ci wnętrzności. Jednakże Pan nie chciał zniszczyć Judy ze względu na swego sługę Dawida, tak jak mu obiecał”, czytamy w Księdze Królewskiej. Najpierw spod władzy Jorama wyrwał się Edom, który od czasów Dawida był zależny od Jerozolimy. Joram próbował go sobie podporządkować, ale to mu się nie udało. Potem napadli na Judę Filistyni i Arabowie. Zniszczyli kraj, zabierając cały majątek, jaki znalazł się w Pałacu Królewskim w Jerozolimie. Ponadto uprowadzili jego synów i żony, tak iż nie został mu żaden inny syn poza Joachazem, czyli Ochozjaszem, najmłodszym z jego synów. Po tym wszystkim dotknął go Pan nieuleczalną chorobą wnętrzności, która trwała 2 lata, aż w końcu 2. roku, gdy nadeszła ostatnia chwila, wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści. W chwili objęcia rządów miał on 32 lata i 8 lat panował w Jerozolimie. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pogrzebano go w mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich. Po nim królem został wspomniany Ochozjasz, mający zaledwie 22 lata. Druga Księga Królewska charakteryzuje go podobnie jak ojca jego Jorama. Kroczył on drogą rodu Achaba i czynił to, co jest złe w oczach pańskich, jak ród Achaba, ponieważ był spowinowacony z rodem Achaba. A uzasadnienie dla takiej opinii zawiera poprzedzające te zdania wyrażenie: jego matka miała na imię Atalia, wnuczka Omriego, króla izraelskiego. Jeszcze ostrzej pisze o nim druga księga Kronik. Także i on kroczył drogami rodu Achaba, albowiem matka jego dawała mu złe rady. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, jak dom Achaba, ponieważ oni to na jego zgubę byli mu doradcami po śmierci jego ojca. Idąc za ich radą, wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem izraelskim, do walki przeciw Hazaelowi, królowi Aramu, czyli królowi syryjskiemu, do Ramot w Gileadzie. Aramejczycy zranili Jorama, wycofał się więc, aby się leczyć w Izrael. Ochozjasz przybył do Izrael odwiedzić Jorama. Lecz Bóg zrządził, że Ochozjasz wybrał się z odwiedzinami do Jorama na własną zgubę. Kiedy bowiem tam przybył, wyruszył z Joramem na spotkanie Jehu, syna Nimszego, którego namaścił Pan po to, by zniszczył dom Achaba. Podczas gdy Jehu rozprawiał się z domem Achaba, znalazł dowódców judzkich i synów braci Ochozjasza, którzy byli w jego służbie, i zabił ich. Według drugiej księgi królewskiej Jehu zgładził wtedy 42 książąt judzkich. Szukano potem Ochozjasza i schwytano go, gdy ukrywał się w Samarii. Zaprowadzono go wtedy do Jehu, który go skazał na śmierć. Pochowano go, mówiąc: jest on synem Jozafata, który szukał Pana z całego swego serca. Nie było w domu Ochozjasza nikogo, kto by miał dość siły do panowania. Nie dość, że pretendent do tronu izraelskiego Jehu zamordował judzkiego króla Ochozjasza i 42 książąt jego krewnych, to jeszcze Atalia, jego mama, na wieść o śmierci syna zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Od śmierci udało się uratować tylko jednego, Joasza, bo Josheba, siostra Ochozjasza, a żona arcykapłana Jojady, wyniosła go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich, gdy był jeszcze niemowlęciem, i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią 6 lat ukryty w świątyni pańskiej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. Innych szczegółów o 6-letnich rządach Atalii Księgi Święte nie podają. Opowiadają tylko szeroko o spisku dokonanym przez arcykapłana Jojadę, który polegał na ogłoszeniu królem 7-letniego Joasza. Posłuchajmy relacji drugiej księgi królewskiej. W 7 roku panowania Atalii kapłan Jojada polecił sprowadzić setników Karyjczyków, to jest wojskowy oddział najemny, i straż przyboczną, przyprowadził ich do siebie w świątyni pańskiej, zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę. I pokazał im syna królewskiego. Następnie wydał im taki rozkaz: 1/3 z was podejmujących służbę w szabat ma trzymać straż przy pałacu królewskim, 1/3 przy bramie Sur, 1/3 przy bramie ze strażą. Trzymajcie kolejno straż nad pałacem. 2 oddziały z was wszystkich schodzących ze służby w szabat mają trzymać straż w świątyni pańskiej przy królu. Otoczcie w krąg króla, każdy z bronią w ręku. Kto by chciał wtargnąć w szeregi, niech zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Setnicy wykonali wszystko, jak im rozkazał kapłan Jojada. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził Jojada, syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo, czyli jakieś insygnia królewskie. Ustanowiono Joasza królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: niech żyje król. Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do świątyni pańskiej. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie. zgodnie ze zwyczajem. Dowódcy i trąby naokoło króla. Cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek. Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: nie powinna zginąć w świątyni pańskiej. Pochwycono ją i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi królewskiemu, została tam zabita. Jojada zawarł przymierze między panem a królem i ludem, by byli ludem pańskim, oraz między królem a ludem. Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzem. Likwidowano w ten sposób pozostałości po rządach Atalii. Przypomnijmy, że Joasz był synem Ochozjasza, a wnukiem Atalii. Od śmierci, która groziła mu ze strony Atalii, jego babci, uratowała go siostra Ochozjasza, czyli jego ciotka, żona arcykapłana Jojady. Niezależność świątyni umożliwiła kilkuletnie ukrywanie królewskiego syna i następcy tronu. Nawet przed królową, po ogłoszeniu królem siedmioletniego Joasza, rządy w jego imieniu sprawował oczywiście arcykapłan Jojada, który wcześniej postarał się o zgładzenie Atalii. Joasz, nawet gdy już osiągnął pełnoletność, słuchał rad Jojady. Czytamy bowiem w drugiej księdze królewskiej, że czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich, przez wszystkie dni, póki pouczał go kapłan Jojada. Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. W sumie Joasz panował 40 lat. Przyczynił się do odnowienia świątyni zaniedbanej i ograbionej przez czcicieli Baala. Zagrożony wojną ze strony Syryjczyków, ratował się okupem. Po śmierci jednak kapłana Jojady uległ książętom judzkim i zgodził się na ich powrót do bałwochwalstwa. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Tak pisze druga księga Kronik. Pośród tych, co ich upominali, był między innymi syn Jojady, wielkiego dobroczyńcy Joasza. I tutaj posłuchajmy, co się z nim stało. Wtedy Duch Boży stąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania pańskie? Dlatego się wam nie szczęści, ponieważ opuściliście Pana i On was opuścił. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza i Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: oto Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy. Znów Judę zaatakowali Syryjczycy z Damaszku, zniszczyli i złupili kraj. Przeciw ciężko choremu wówczas królowi jego słudzy uknuli spisek i zabili go w jego własnym łóżku. Był to w przybliżeniu rok 796. Królem po nim został jego syn Amazjasz.